Witamy. Wicepremier, minister cyfryzacji i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Krzysztof Gawkowski jest naszym gościem. Dzień dobry, panie premierze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktorze.
Elegancko pan dzisiaj wygląda, elegancko ubrany, trochę jak nie na okazję, bo chyba wojna idzie, jak pan myśli.
Oby nie. Oby nie, bo to by była straszna rzecz dla Polek i Polaków. Jak patrzę sobie dzisiaj na to, co się dzieje na Ukrainie, pod względem zniszczeń, wiele tysięcy osób, które umarły, ale nie tylko tych, którzy na froncie zmarli, czyli żołnierze, ale też cywile. No to jest zawsze coś strasznego, więc chciałbym, żeby wojny nie było, ale trzeba się na wojnę przygotowywać w rozumieniu tego, że trzeba mieć dobrą część obrony cywilnej, trzeba rozwijać armię i jej potencjał, trzeba rozwijać cyberochronę i to wszystko, co się dzieje w internecie i w cyberprzestrzeni. My musimy być gotowi na różne scenariusze, bo mamy szczęście być w NATO, mamy szczęście być w sojuszu, który ma wzajemnie siebie wspierać i bronić, ale jak w sojuszu nawet jesteś, a nie jesteś silny, to zawsze musisz mieć świadomość, że inni nie mają takiej chęci cię bronić.
To prawda, ale mamy też może nieszczęście, że leżymy w tym miejscu, w którym jesteśmy, czyli na wschodniej flance NATO. Wyślemy nasze wojska na pomoc Ukrainie, bo coraz częściej, coraz głośniej się o tym mówi, no takiej możliwości nie wyklucza i to po raz kolejny Macron.
My nie mamy takich planów i strategia Polski dotycząca wsparcia Ukrainy pozostaje niezmienna, to znaczy wysyłamy sprzęt, mobilizujemy inne państwa Unii Europejskiej do pomagania i do tego, żeby powstawało więcej amunicji, której na Ukrainie
brakuje. Ale trwa jakaś walka na temat tego, taka geopolityczna, gdzieś tam w zaciszu gabinetów, kto i kiedy wyśle swoich żołnierzy na Ukrainę?
Walka trwa, ale w innym obszarze. Więcej pieniędzy, więcej amunicji, więcej broni. Bo dzisiaj tego, czego Ukraińcom naprawdę brakuje, to jest amunicja.
I w Europie też brakuje. Nie ma skąd brać.
I dlatego powiedział pan o geopolityce, więc sięgnę trochę dalej do relacji transatlantyckich, czyli Amerykanów, bo dzisiaj to tam w dużej mierze jest to ostrze amunicyjno-zbrojeniowe. I przez to, że Republikanie z Demokratami się kłócą, że idzie kampania wyborcza, trwa de facto, bo mamy wybory kandydatów na kandydatów w wyborach prezydenckich, no to i Kongres, i Senat są w sporze. Pieniądze w transzach, które miały iść, nie idą, a to powoduje, że no, ta siła ukraińska na froncie się załamuje, przez co Polska, będąc najbliższym sojusznikiem, najwięcej sprzętu idzie przez Polskę, ma potencjalnie więcej zagrożeń.
Najwięcej na tym też niektórzy mówią, tracimy. Czy w tym celu, żeby przekonać Amerykanów, jadą do Waszyngtonu prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk za kilka dni?
Mamy najbliższego sojusznika w relacjach wojskowo-obronnych. To są Stany Zjednoczone. I tak się to poukładało od 25 lat, kiedy jesteśmy członkiem NATO. Więc nie ma nic nadzwyczajnego w tym, że najwyższe polskie władze jadą do Waszyngtonu, jadą się spotkać z prezydentem Bidenem. To dobrze, szczególnie, że w przededniu kampanii wyborczej w Stanach. Zasadniczo wiemy, kto będzie startował. Bo jest prezydent
Biden. Prawie, że wiemy chyba, kto wygra chociaż.
No właśnie nie wiemy. Ja jestem wielkim kibicem tego, żeby zachowała się obecna władza, czyli prezydenta Bidena i demokratów, ale może wygrać prezydent Trump. No i to jest bardzo groźne dla Polski, dla Europy. To też moja ocena osobista, nie chciałbym włączać do rządu, ale prezydent Trump jednak słowami opowiadającymi o tym, że nie wiadomo, co z NATO. Nie wiadomo, czy będzie płacił na NATO, czy Stany dalej w NATO głównym obrońcą demokracji świata i tej wolności przed wojną. No to dla mnie to są złe słowa i złe dla Polski. I o tym trzeba głośno mówić, panie bo premierze, takie zapowiedzi się mogą źle skończyć.
Z czym, z jakim celem jedzie premier i prezydent wspólnie do Waszyngtonu?
Utrwalenia sojuszu, bo trzeba potwierdzać co jakiś czas, że Polska będąc w NATO liczy na wsparcie NATO, ale głównie Stanów Zjednoczonych. Trzeba rozmawiać dalej o rozbudowie potencjału wojskowego amerykańskiego w Polsce, bo to też jest ważne geopolitycznie i tych żołnierzy i tego sprzętu powinno być więcej. Po trzecie, będziemy jeszcze większym ambasadorem ukraińskich interesów, bo ja jestem ambasadorem tych interesów, bo wojna toczy się na Ukrainie, a nie w Polsce i to źle, że tam się toczy, ale jeżeli Ukraińcy by w jakiś sposób musieli zawrzeć zły dla siebie pokój, to Polska będzie większym zagrożeniem. Dlatego musimy im kibicować, żeby tą wojnę wygrali i robić wszystko, żeby tam
w Waszyngtonie będziemy jednak namawiani do tego, żeby wysłać swój kontyngent na Ukrainę.
Nie słyszałem o takich propozycjach. Nie słyszałem również prezydenta Bidena, który by takie elementy wsparcia zgłaszał. Są w Europie takie głosy. Wspomniał pan redaktor o prezydencie Francji. Pan prezydent Macron mówi o tym, ale też nie podjął żadnych decyzji. Przypominam, że to Polska, kiedy namawiała do wysyłania sprzętu, to Francuzi i Niemcy na początku to blokowali i mówili, że nie za dużo. Dzisiaj zresztą ja cały czas mam jakiś żal do tej polityki niemieckiej. W sensie takim, że tam jest jakieś takie rozdygotanie, jeśli chodzi o wysyłanie sprzętu do Ukrainy. Cały czas jest takie myślenie, czy nie za dużo wysyłamy. Miałem okazję spotkać się niedawno z politykami niemieckimi, między innymi z ministrem cyfryzacji i transportu i powiedziałem mu, że jeżeli nie będą wysyłać sprzętu i nie będą bardziej asertywni w tym, żeby powiedzieć sobie w twarz, że trzeba pomagać Ukrainie, to się i dla Niemców kiedyś źle skończy. Więc trzeba dostrzegać to, że Rosja jest dla wszystkich w Europie zagrożeniem, a nie szukać jakichś zgniłych kompromisów, do których Ukrainę się będzie namawiało.
A może być tak, panie premierze, że ta rozmowa wspólna w Waszyngtonie to będzie taka rozmowa, nazwę to wychowawcza, że prezydent Biden przedstawi swój plan widzenia roli Polski w Europie i na świecie i powie i premierowi, i prezydentowi, musicie się pogodzić i zacząć budować i CPK, i elektrownię atomową, i w ogóle myśleć ponad podziałami w kontekście naszego bezpieczeństwa.
Ja myślę, że w sprawie bezpieczeństwa to dzisiaj nie ma sporu pomiędzy obozem prezydenckim a rządowym, tak samo jak nie ma tego sporu pomiędzy obozem rządowym a opozycyjnym. Myślę, że i za poprzednich rządów, i teraz jeden z tych elementów, który jest wyłączony z takiej codziennej walki politycznej, to jest właśnie bezpieczeństwo i na pewno armia. Wszyscy mamy świadomość, gdzie jesteśmy. Każdy wie, co się może wydarzyć, jeżeli się pokłócimy w tej sprawie. Więc gdybym miał powiedzieć, kto, gdzie dzisiaj na tych polach różnych obszarów zaangażowania rządowego czy opozycyjnego jest, to tam, gdzie jest bezpieczeństwo, jesteśmy razem.
No dobrze, a CPK? A elektrownia atomowa to też jest element bezpieczeństwa.
Tak, no ale w sprawie elektrowni atomowej deklaracje rządu są jasne. To znaczy kontynuujemy projekty, budujemy, rozbudowujemy, staramy się zrobić wszystko, żeby to były bezpieczne inwestycje dla Polski, dla Polaków, a jednocześnie długofalowe bezpieczeństwo energetyczne dla tej części Europy i dla Polski. No to tutaj nie ma wątpliwości. Pytania są o to, jak i co dalej z Centralnym Portem Komunikacyjnym, ale też mam takie wrażenie, że w wielu elementach jest jakaś spójność. Na przykład moja formacja mówi jasno, że część dotycząca warunków transportowych, kolejowych powinna się rozwijać. Mamy wątpliwości co do tego, co dalej z samym formatem lotniska, ale też nie jest przesądzone, jaka będzie ostateczna decyzja. Ja miałem w tej sprawie spotkania na miejscu z ludźmi, którzy w Baranowie i w innych miejscowościach protestowali i mówili, że im się to nie podoba i wskazywali też konkretne rozwiązania mówiące o tym, że polski transport lotniczy wcale się nie rozwinie. Ale chciałbym zobaczyć też ekspertyzy, które są teraz zlecone. Nie mówię tak, nie mówię nie. Dopóki nie będę miał na ręku rzetelnych raportów kilku, to trudno jest odpowiedzieć, co dalej.
A może być tak, że prezydent Biden powie tak, musicie to zrobić, choćby po to, że jak będzie jakiś konflikt, to tutaj będziemy mieli hub lotniczy i tutaj nasze wojska, nasze czołgi, nasze armaty, nasza amunicja będzie mogła przylecieć bardzo szybko.
Do Polski mogą dzisiaj przylatywać wielkie transporty z całego świata, bo widzimy, co się dzieje w Rzeszowie i na tamtejszym lotnisku. I tym hubem my już jesteśmy. A lotnisko samo w sobie, pan doskonale wie, że nie będzie powstawało rok, tylko będzie powstawało dekadę, a może nie wiem, dwie dekady. Więc perspektywa jest taka, że my musimy myśleć też o bezpieczeństwie tu i teraz, a nie tylko z perspektywy przyszłości. Ale nie wykluczam, jeżeli jest dzisiaj szansa na to, że to będzie obiektywnie dobra inwestycja, przynosząca pieniądze, rozwijająca polskie linie lotnicze, dająca szansę na to, że będziemy rzeczywiście jakimś hubem gospodarczym czy rozwojowym dla tej części Europy. To nie mówię nie, ale ja dzisiaj nie widziałem raportu, które by stanowiły o rzetelnym podsumowaniu tego, co zostało zrobione. Wiem co innego. Na CPK wyrzucono dużo pieniędzy, niepotrzebnie wydawano, robiono więcej PR-u przy tym niż zbudowano. I mając 8 lat władzy, a jesteśmy tu, gdzie jesteśmy w sprawie CPK, to uważam, że tam jest więcej zaniedbań na tą chwilę niż korzyści, które z tego popłynęły.
Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji jest naszym gościem i za moment ważne pytanie chyba dotyczące tego, co właśnie w internecie, ale to już w internecie, czyli zapraszamy na naszą stronę internetową i kłaniamy się słuchaczom. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, pięknej soboty.
Panie premierze, pytanie właśnie a propos sieci, a propos Stanów Zjednoczonych, bo amerykański kongres jest coraz bliżej zakazania TikToka w Stanach. Czy prezydent Biden na tym spotkaniu z naszym premierem i prezydentem może zażyczyć sobie, żeby Polska też wycofała się z tej aplikacji, na przykład zabroniła używania?
Myślę, że wątpię, że amerykański prezydent będzie odnosił się do aplikacji TikTok. Jakoś tego sobie nie wyobrażam, ale ja też zalecam, kiedyś tu nawet u Państwa w studiu robiłem, że urzędnicy administracji nie powinni na swoich służbowych urządzeniach korzystać z wątpliwych aplikacji, a według mnie na służbowych urządzeniach instalowanie TikToka jest błędem.
Amerykanie uważają, że TikTok to jest taki koń trojański, no, że pozwala właśnie na szpiegowanie.
Zbiera olbrzymie ilości danych, jak każde jakieś narzędzie społecznościowe. Setki tysięcy kont, miliony kont.
W sposób legalny, rozumiem.
Tak, zbierają te dane. Ktoś je później analizuje. Sztuczna inteligencja może wyciągać wnioski. Algorytmy nakładane na to mogą dobrą analitykę dotyczącą życia i społeczności, szczególnie młodego pokolenia dawać. Można to sprofilować, to znaczy można wskazywać, jakie są trendy rozwoju społeczeństwa i czy powinniśmy jako Polska takie dane mocarstwom, które bez wątpienia mają wpływ na firmy, które takie aplikacje budują, oddawać. No, ja jestem przeciwnikiem takiego oddawania. Uważam, że to jest zbyt duże ryzyko, które trzeba ograniczać, a nie przymykać oczy, mówiąc, że nic się nie dzieje.
Rozważyłby pan taką możliwość zakazania TikToka w Polsce? Nie, choćby dla urzędników państwowych.
Zalecenie dla urzędników państwowych jest takie, nie używamy takich aplikacji na urządzeniach. Ja wprost o tym mówię i tego wymagam. Sam nie mam na urządzeniach takich aplikacji. I tak to powinno wyglądać. Ale nie ma dzisiaj prac, które by mówiły o tym, że powstaje dla społeczeństwa jakieś zalecenie, że TikToka nie używam.
Czyli młodzi ludzie na razie pod tym względem mogą czuć się bezpieczni?
Chodzi o prewencję i tłumaczenie. To znaczy ludziom, którzy używają różnych aplikacji, trzeba też wdrożyć do głowy zasadę higieny cyfrowej. Jak przyszedłem do swojego ministerstwa, to pierwszego dnia ogłosiłem taki plan cyfrowej przemiany w Polsce. I jednym z tych kluczowych filarów pięciu jest cyfrowa higiena. To znaczy nauczyć Polki i Polaków, i młodszych, i starszych.
Szczególnie chyba młodzież.
Ale i starszych również. Znaczy, co oznacza, że instalujesz jakąś aplikację? Co oznacza, że z czegoś korzystać? No bo my nie tylko na aplikacjach takich jak TikTok. Jest jeszcze wiele innych aplikacji. Oddajemy swoje zdjęcia w domenie publicznej, oddajemy swoje dane, wakacje, gdzie wyjeżdżamy, z kim się spotykamy, co jemy, o poranku się często chwalimy, jakie śniadanie zjedliśmy. Znaczy, to wszystko jest oczywiście miłe, bo budzi lajki, radości, ktoś to obserwuje, ale po drugiej stronie są systemy, które to wszystko w jakiś sposób badają. Analityka algorytmów jest na to nakładana i naprawdę na takich dużych grupach danych można wiele wniosków wyciągnąć. Najlepszy przykład jest z wyborów amerykańskich prezydenckich Hillary Clinton kontra Donald Trump, gdzie ta analityka takiej firmy Cambridge Analytica służyła między innymi, żeby profilować specjalne treści pod niezdecydowanych wyborców po to, żeby wpływać na ich decyzje, de facto często ich okłamując. No i też musimy zdawać sobie sprawę, że to jest zagrożenie dla Polski.
Wróćmy do tej twardej polityki, panie premierze. Co dzisiaj Donald Tusk powie rolnikom? Bo za godzinę i 15 minut spotkanie.
Że ma dla nich propozycję, że dokonał ważnej rzeczy, to znaczy w Unii Europejskiej znalazł sojuszników do tego, żeby jakieś rozwiązania dotyczące Zielonego Ładu zmieniać.
Jak wielu i kto to jest?
Sojuszników to premier mówił, jakich ma. Spotykał się w ostatnim tygodniu i przez ostatnie dni z politykami i premierami rządów i z swoimi sojusznikami w ramach partii EPP. I wierzę, że ten sojusz, który trzeba zawrzeć na poziomie Komisji Europejskiej. I wczorajsze rozmowy z Ursulą von der Leyen, czyli szefową Komisji, przyczyniły się do tego. Ja nie odbiorę premierowi możliwości opowiedzenia tego, co powiedzieli rolnikom, ale uważam, że dzisiaj rolnicy usłyszą, że jesteśmy na dobrej drodze dojścia do tego, żeby kryzysy zacząć wygaszać.
Wygasi właśnie ich złość? Sprawi, że tych protestów nie będzie?
Nie wszystkie. No to znaczy, my musimy zdawać sobie sprawę, że w sprawie rolnictwa i oczekiwania, że całkowicie zniesiemy Zielony Ład, to nie jest prosto. Znaczy, nikt nie wyłączy całkiem Zielonego Ładu. To jest niemożliwe, bo jest wdrażane. My możemy...
Nawet jeśli jest to złe rozwiązanie?
W wielu miejscach to jest rozwiązanie. Dobre, w kilku miejscach złe. I teraz trzeba ten Zielony Ład przekuć na to, żeby na przykład rolnicy wierzyli, że to jest rolniczy Zielony Ład. Że to jest pod nich też. To znaczy, że złe rozwiązania zawieszamy albo cofamy całkiem i dotyczy to całej Unii. Jednocześnie nakładamy na to polskie nakładki dotyczące chociażby tego, jak wygląda import do Polski produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Jak wygląda też myślenie Komisji o tym, żeby pomagać takim państwom, bo w końcu Unia Europejska powstała, żeby też ratować europejski rynek rolny, żeby on wspólną siłą pomagał państwu.
No i rolnicy mówią, że teraz ktoś chce ten rynek zniszczyć.
No tak. I o tym mówił Donald Tusk. I Donald Tusk pokazuje też rozwiązania, więc dzisiaj padną, bo zaczęliśmy od tego, czy wszystko da się wygasić. No to ja... Czy jest możliwy kompromis? Kompromis możliwy, ale w kompromisie to jest tak, że strony się też cofają i myślę, że dzisiaj i pan premier, i pan minister Siekierski pokażą też tą perspektywę, co się dało załatwić, ale też no co będzie trudne, licząc na kompromis.
A czy rząd może powinien wystąpić do Komisji Europejskiej z prośbą o pomoc publiczną dla rolników? Taki pomysł zgłosił Janusz Wojciechowski kilka dni temu w Polsat News, kiedy był gościem. Może to jest dobry pomysł, żeby rolnikom pomóc w ten sposób?
Nie mam problem z Januszem Wojciechowskim. Znaczy,
no to zapomnijmy, że to jest jego propozycja. Po prostu rozważmy to, powiem taką tak, ewentualność.
Nie sądzę, że ona jest łatwa i możliwa. To po pierwsze. Ale wrócę jednak do Janusza Wojciechowskiego i powiem o dwóch kwestiach. Pierwsza. Janusz Wojciechowski chwalił się tym, że on jest autorem Zielonego Ładu w Europie i że to jest program, który z Polski zaeksportowany do Unii stał się kluczowym pragnieniem Unii i że to PiS powinien się z tego cieszyć. A dzisiaj słyszymy, że to jest największy problem, bo nowy rząd to zrobił. Nie, stary rząd do tego się nie przygotował. Nowy to musi rozwiązać, oczywista to jest sprawa, ale nie chciałbym, żeby dzisiaj ktoś dawał rekomendacje, tak jak pan Wojciechowski, który nic nie przypilnował, nic nie zrobił, jeszcze błota różnego na salony wprowadził i dzisiaj rolnicy się denerwują. A druga sprawa. My mamy do rozwiązania działanie systemowe, nie tylko w Polsce. To znaczy, my mamy do działania dotyczące Zielonego Ładu, które dotyczą państw Unii, dlatego że dzisiaj Polska, za chwilę inne państwa, wszyscy, którzy dzisiaj protestują w tym obszarze rolniczym, mówią o tym samym. To znaczy, w obecnym kształcie Zielony Ład nie jest do zaakceptowania. I dzisiaj Donald Tusk, jako myślę jedna z dwóch, trzech najbardziej wpływowych osób w Europie, jeżeli chodzi o stosunki wewnętrzne Unii, naprawdę jest tego lobbystą. Jeżeli ktoś to ma załatwić, no to w Europie jest Donald Tusk. Jak Donald Tusk by tego nie załatwił, naprawdę ciężko mi postaci znaleźć na mapie tej takiej europejskiej rodziny, które będą swoją siłą polityczną, umiejętnościami kompromisowymi, ale i też znajomością innych liderów to załatwią.
Czy zamieszanie wokół przepisów aborcyjnych rozkruszy koalicję? Bardzo wyraźnie widać, że po tych ostatnich słowach Szymona Hołowni, marszałka Sejmu, chyba traci ją w sondażach, a na pewno traci, jeśli chodzi o poparcie wśród kobiet.
Ale na pewno nie rozkruszy koalicji. Koalicja została podpisana na 4 lata, to będzie dobra koalicja i jest dobra koalicja. My w sprawach dotyczących polityk rządowych się bardzo dogadujemy. Umiemy zawierać kompromisy, prace idą do przodu, szybko przyjęliśmy pakiety, takie jak na przykład podwyżki dla nauczycielek i nauczycieli, załatwiliśmy podwyżki dla sfery budżetowej, są kolejne projekty procedowane, wszystko idzie dobrze. I ja jestem przekonany, że Lewica dołoży każdą możliwą cegłę do tego, żeby ta koalicja trwała. Ale są też w tej koalicji, w związku z tym, że jesteśmy różni, no bo jesteśmy różnymi partiami, sprawy, których nie dopięliśmy na samym początku, a dzisiaj po prostu chcielibyśmy, żeby stawały. No i jednym z tych jest prawo kobiet. Lewica mocno i wyraźnie apelowała, żeby prawa kobiet nie były chowane w zamrażarce sejmowej, żeby były wyjęte, żebyśmy o nich porozmawiali.
I dostał od poseł Żukowski reprymendę w Sejmie marszałek.
Żebyśmy w końcu tym się zajęli. No i nie zajęliśmy się. I
no
myślę,
to kiedy realnie Sejm się tym może zająć, jak pan na to patrzy?
Ufam, że to, co już zostało powiedziane, nie zostanie zmienione.
Znaczy, czyli po świętach.
Już tyle razy została ta sprawa przesunięta, tyle razy już opowiadano, że już to za chwilę będzie, jutro, za 3 dni, za 4, że jeżeli teraz jest ten termin 11 kwietnia, to mam nadzieję, że już go nic nie wzruszy i on będzie rzeczywiście w tym tygodniu po świętach. Ale jak to w polityce, panie redaktorze? Nie będziesz się upominał o swoje prawo, to twoje prawo zostanie zapomniane.
A może wam też bardziej się opłaca, bo ja rozumiem, że Szymon Hołownia ma taki elektorat, który, szczególnie PSL, może bardziej, tak, który patrzy na to zupełnie inaczej niż Lewica. Ale może dla Lewicy też korzystne jest gonienie króliczka, a nie złapanie go.
No tylko, że
prawa... I walka o tą aborcję do końca tej kadencji.
Tylko, że te prawa kobiet to też no, nie jest taki króliczek. Od lat nie zostały załatwione sprawy fundamentalne. W ogóle w relacjach dotyczących pewnych obszarów równościowych. Kobiety wciąż mniej zarabiają niż mężczyźni. Ciężko było zająć się sprawą dotyczącą in vitro. Udało się, na szczęście będzie realizowane, ale już na przykład pigułka antykoncepcyjna. No, przegłosowana przez Sejm, a prezydent w wariacki sposób mówi, że to jakaś bomba hormonalna i nie, pewnie nie podpisze. No i dla mnie to jest no, coś złego, bo antykoncepcja europejska, która jest pewnym standardem, nie będzie stosowana.
A nie ma pan wrażenia, mówiąc właśnie o prezydencie, że ta kwestia liberalizacji prawa aborcyjnego w Polsce przez choćby pewnie przypuszczalne weto prezydenta też w tej kadencji, albo może do tej końca kadencji prezydenckiej nie będzie rozwiązana?
Tak, panie redaktorze, racja. Tylko, że sytuacja wygląda tak. My na lewicy nie oczekujemy od naszych partnerów, że zmienią poglądy. Ja nie oczekuję, że ktoś w partii pana Szymona Hołowni czy w PSL-u zmieni pogląd i będzie głosował inaczej. My oczekujemy, że rozpoczniemy w ogóle debatę, a jej nie rozpoczęliśmy.
Ale Szymon dostał Hołownię, tak? Marszałek Szymon Hołownia dostał reprymendę ostrą, także i z waszej strony.
No bo my chcemy debaty, to znaczy rozmawialiśmy o tym...
No też chcę debaty, tylko że po świętach, po wyborach.
Ja nawet nie miałbym z tym problemów, gdyby od początku były takie daty. Tylko na początek miał być luty. Później miał być marzec. Teraz jest kwiecień. No i problem polega na tym, że po prostu niektórzy, a przede wszystkim kobiety w Polsce w jakiejś części poczuły się znieważone, oszukane, no bo opowiadano im, że się tym zajmiemy. Później się tym nikt nie zajął. Później znowu się nikt nie zajął. Później była obietnica od strony pana marszałka. To przecież nie my obiecaliśmy, że się tym zajmie. No i znowu się nie zajął. No i myślę, że to wkurzenie polega na tym, jakby pan przychodził do domu i ciągle mówił, no już za chwilę to zrobię, wyrzucę te śmieci. No i te śmieci by tak stały sobie tam ze trzy tygodnie.
To żona by się wściekała,
no
to, na pewno.
Ale no dziwi się pan. No
upatruje nie, pan szansy dla Lewicy w tej tutaj wojnie i sporze aborcji na zdobycie punktów poparcia?
Patrzę na to tak. My mamy swoją agendę. Ona dotyczy nie tylko praw kobiet, dotyczy polityki mieszkań, czyli mieszkanie na wynajem, a nie tylko kredyty i dopłacanie. Dotyczące tego, jak patrzymy na infrastrukturę i rozwój samorządów, na to, że wspierać trzeba samorządy i większy udział w podatkach im zapewnić. Mówimy mocno o edukacji i tej takiej nowoczesnej. Ta część dotycząca rozwoju technologicznego i wsparcia technologicznego w jednostkach samorządu terytorialnego. My będziemy o tym w kampanii mówili, bo to robimy. A to, że jednym z tych tematów stało się prawo aborcyjne, prawo kobiet do swojego ciała, no to tak jest, jeżeli się miesza w garku, w którym się nie ma jasnego stanowiska. Jakby było, to by tego też sporu nie było.
A jakie stanowisko Lewicy w kwestii składki zdrowotnej dla przedsiębiorców? Bo to jest kolejna rzecz, która może poróżnić koalicję. Tutaj nie. Bardzo mocno popiera to i nawet wręcz mówi, że doprowadzą do końca, że dowiozą ten temat i PSL, i partia Szymona Hołowni.
My podczas już negocjacji związanych z umową koalicyjną mówiliśmy, że jesteśmy w stanie rozmawiać o składce zdrowotnej w różnych kategoriach tego, jak ona może być zmodernizowana, żeby odciążyć przedsiębiorców, ludzi, a dać szansę, żeby NFZ i ochrona zdrowia była dofinansowana. I my chcemy tylko takiego rozwiązania, które nie daje uszczerbku na finansowaniu ochrony zdrowia. No bo jednak mówimy składka zdrowotna, ale z drugiej strony po stronie pacjenta jest szpital, przychodnia zdrowia, dostępność do lekarza, kolejka do lekarza, sprzęt. I teraz tak, jeżeli pieniądze w budżecie na ochronę zdrowia nie będą pomniejszane, bo będą różne inne możliwości przesuwania ich, no i to jest możliwość rozmawiania o składce zdrowotnej, jeżeli te pieniądze by miały się uszczyplić.
Czy przedsiębiorcy mogą liczyć na taką obniżkę, czy nie?
Lewica jest skłonna usiąść do rozmów i na pewno nie będzie robiła nic, żeby coś zablokować. My nie mamy takiego w sobie w ogóle myślenia, że będziemy coś blokowali, nie, bo nie. My siadamy i rozmawiamy, powiedziałem, co jest naszym warunkiem, żeby w ochronie zdrowia były pieniądze, to znaczy, żeby nie było prostego przesunięcia, bo to oznacza składka zdrowotna. Znaczy, zabieramy kasę i nie ma z tych kasy. No tylko, że przedsiębiorca też ma mamę, tatę, sam pracuje, sam może trafić do szpitala i tam trzeba lekarza, sprzęt, dostępność i kolejka.
Czyli szanse są marne.
No nie są, dlatego, że już są prace nad projektami. Ja zresztą trochę się dziwiłem takiemu emocjonalnemu szantażowi, który został wygłoszony, że to jest warunek trwania koalicji, bo ja byłem na spotkaniu, na którym była rozmowa o składce zdrowotnej i różnych rozwiązaniach i wszyscy koalicjanci się zgodzili, więc uznałem, że sprawa jest załatwiona de facto, a tu nagle takie słowa, nie wiem, chyba też kampanijne bardziej niż mające coś wspólnego z faktami, które obserwuję na co dzień w rządzie.
To moje ostatnie pytanie. Czy tą postawą Szymon Hołownia przekreślił swoje szanse na prezydenturę?
Wiele w polityce widziałem. Jeżeli ktoś mówi, że na rok przed wyborami prezydenckimi coś jest rozstrzygnięte, ktoś sobie szansę przekreślił, to mówię, pokora i rozsądek. Bez umiaru, bo tutaj ego jest potrzebne dużo, żeby wygrać wybory prezydenckie. Ale nic się w Polsce nie przesądziło. Wszystko jest możliwe. Ale ja na pewno będę głosował na kandydata Lewicy w tych wyborach, nie na innej partii.
Pokora i rozsądek. Prawie jak mnich pan tutaj głosił nas dzisiaj o poranku w studiu radiowym. Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Dziękuję, panie
premierze. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, miłego dnia.
Spokojnego dnia.